ksiądz dr Włodzimierz Piętka, asystent tygodnika Gość Niedzielny edycji płockiej, jest naszym dzisiejszym gościem. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam Państwa!
Proszę księdza, w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży trwają rekolekcje sióstr zakonnych. Na czym one polegają?
To jest taki ciekawy sposób przeżywania wakacji, bo wiele zgromadzeń zakonnych właśnie w czasie letnim, wakacje, przeżywa rekolekcje. Czas, kiedy inni odpoczywają, siostry zakonne wykorzystują oczywiście na urlop, ale również ten czas wiele sióstr zakonnych przeżywa na rekolekcjach. I te rekolekcje są też znowu nietypowe, bo one trwają aż tydzień i są przeżywane w ciszy. A więc taka formuła, bym powiedział, trochę wymagająca, radykalna. Ale z drugiej strony coraz więcej też jest osób świeckich, które szukają miejsc ciszy, modlitwy, skupienia, takiej osobistej refleksji. Wcale nie mało osób w czasie wakacji też zapisuje się na rekolekcje w różnych miejscach zacisznych. Chodzi o to, żeby zregenerować swego ducha i swoje ciało. No i należałoby sobie życzyć, żeby taka forma przeżywania też wakacji, żeby i nie tylko ciało, ale i duch się regenerowały, żeby one stawały się coraz bardziej jakby no, modne, tak byśmy mogli powiedzieć, używając tego języka współczesnego. Oczywiście w przypadku rekolekcji sił zakonnych chodzi o coś więcej. To nie tylko regeneracja jakiś wypoczynek, relaks, nie. Bo rekolekcje to jest czas, kiedy człowiek chce jakby wiele rzeczy w życiu duchowym zacząć od nowa. I taka łaska jest dana tym wszystkim, którzy rzeczywiście z pomocą Bożą chcą takie rekolekcje przeżywać, słuchać nauk, odnosić je do swojego życia, konfrontować w rachunku sumienia ze swoim życiem, spowiadać się oczywiście po to, żeby wrócić do swoich obowiązków z odnowionym duchem, z taką gorliwością, którą się na nowo odnajdzie dzięki rekolekcjom. Ale sam mówię, ten czas trwania rekolekcji to aż tydzień, cisza, która rekolekcjom towarzyszy. Siostry, chociaż mamy tutaj 53 siostry, to siostry nie rozmawiają między sobą. Po prostu cisza sprzyja jednym i drugim, nie przeszkadzając sobie nawzajem właśnie w tym, żeby Pan Bóg do nas mówił zarówno w czasie konferencji, jak też między nimi. Wtedy jest czas na ciszę, na lekturę, na modlitwę, na właśnie taką osobistą refleksję. Chodzi też o to, żeby tak bardzo intensywnie ten czas wykorzystać, jaki jest dany. No i oczywiście rekolekcje się odbywają w takim bardzo też szczególnym miejscu dla diecezji, bo seminarium to jest taka przestrzeń duchowa przede wszystkim, gdzie skupia się modlitwa diecezjan o przyszłość Kościoła, o kleryków, którzy tutaj się przygotowują do kapłaństwa. No i w tej samej przestrzeni teraz, kiedy kleryków nie ma, bo są na wakacjach, gromadzą się siostry zakonne na swoich rekolekcjach. A więc rzeczywiście to seminarium w takiej przestrzeni diecezjalnej jest takim wyjątkowym miejscem modlitwy o to, żeby nie zabrakło też powołań do kapłaństwa, do zakonu tu u was w diecezji łomżyńskiej.
I proszę księdza, jakie tematy są poruszane podczas rekolekcji, bo ksiądz właśnie je prowadzi?
No, mamy bardzo szczególną taką grupę rekolekcyjną, bo gdy głosimy rekolekcje w parafii, to mamy mniej lub bardziej określony ogół wiernych, prawda, danej parafii, ale wiadomo, na tych mszach świętych i naukach rekolekcyjnych wtedy są różne osoby, i starsze, i młodsze, i mniej i bardziej wykształcone. Natomiast tutaj te rekolekcje są jakby sprofilowane do konkretnej grupy sióstr zakonnych. Siostry też są oczywiście w różnym wieku, pochodzą z różnych miejsc, ale generalnie tu mamy siostry z prowincji siedleckiej, siostry, które pracują w Łomży, w okolicach. Wiele z sióstr pracuje w placówkach diecezji właśnie na terenie diecezji łomżyńskiej. Rekolekcje zakonne zawsze będą się odwoływały z jednej strony do charyzmatu zakonnego, tego konkretnego charyzmatu sióstr służek, a więc zgromadzenia bezhabitowego założonego przez błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. Charyzmatem, czyli takim szczególnym zadaniem tych sióstr jest praca z ludźmi na wsi, troska o trzeźwość, modlitwa o trzeźwość. A więc przenikają się pewne wyzwania natury duchowej i społecznej, bo zakony niosą nie tylko pewien ładunek duchowy w swym charyzmacie i w swych zadaniach, ale tak samo pewną odnowę społeczną, co dodatkowo na przykład w czasach zaborów, kiedy powstawało to zgromadzenie, to miało niebagatelne znaczenie, dlatego że to była tak jak ta praca nad trzeźwością, ta praca z ludźmi na wsi, jakby od podstaw, to był tak jakby duchowy pozytywizm, tak moglibyśmy to ująć. To była taka jutrzenka i nadzieja tej niepodległości, która potem przyszła. Ale ona się zrodziła z tej duchowej pracy nad człowiekiem, nad społecznością. I ta praca cały czas trwa. Siostry na rekolekcjach też się zastanawiają nad tym, jak w nowy sposób, w nowych realiach, do nowych ludzi, którzy mają inną wrażliwość niż ludzie, nie wiem, 50 lat temu, jak do ludzi młodych na przykład, podchodzi dzisiaj w parafii, w katechezie, w różnych świetlicach środowiskowych, w których siostry pracują. Bo naprawdę siostry podejmują różne obowiązki. Stąd rekolekcje to jest też taki czas, kiedy mam się przyjrzeć tej mojej tożsamości. Kim jestem jako służka, jako siostra zakonna? Kim jestem jako chrześcijanin? My podejmujemy temat odnowy ducha służby. Duch służby to jest sprawa fundamentalna w naszej tożsamości chrześcijańskiej. I to nie chodzi tylko o to, żeby coś zrobić, żeby służyć, ale przede wszystkim chodzi o samą wewnętrzną taką konstrukcję człowieka, który jest otwarty na Boże działanie, bo Pan Bóg zaprasza nas do współpracy z sobą, a skoro Jezus, przychodząc na świat, stał się sługą, swoim życiem jakby otworzył się na pomoc drugiemu człowiekowi, tak samo i my chcemy tak, patrząc na Jezusa sługę, pytać się, jak my możemy żyć, żeby nasze życie było służbą, żeby było posługą dla innych i w ten sposób, żeby stawało się piękne i spełnione w woli Bożej.
A na czym polegają rekolekcje w ciszy? Polegają na zamknięciu, rozważaniu Słowa Bożego? Jak to wygląda? Bo dla wielu nie musi być to takie oczywiste.
Oczywiście cisza jest trudna. Zawsze jest wyzwaniem. To jest jedna z trudności, z takich progów, które trzeba jakby przejść. To w takim normalnym naszym życiu, żeby wejść w ciszę, to trzeba by wyłączyć media, prawda? Odłożyć telefon komórkowy, nie słuchać radia, nie słuchać telewizji, na 5 dni wyłączyć się z tego, co się dzieje w świecie. Świat się przez to nie zawali. A mi też, że tak powiem, to wcale nie zaszkodzi nie wiedzieć wielu rzeczy, które są ważne. Bo bardzo często się karmimy takimi informacjami, które są trzecio-czwartorzędne, dla nas zupełnie nieistotne, a my sobie tym zawracamy głowę, jakąś tam swoją ciekawość tym jeszcze karmimy. Tak naprawdę przez ciszę my chcemy wrócić do takiej równowagi, żeby też po pierwsze posłuchać Pana Boga, co On do mnie mówi w Słowie Bożym, w adoracji, w modlitwie osobistej, także w takiej kontemplacji przyrody, ale tak samo, żeby posłuchać samego siebie. To jest niesamowicie ważne, żeby człowiek usłyszał samego siebie, żeby jakby też podjął taką refleksję właśnie nad tym, co się w moim życiu dzieje. Czy ja to moje życie duchowe buduję, czy ja to moje życie duchowe może rujnuję, bo jestem jakoś, nie wiem, zaabsorbowany innymi rzeczami, które tak naprawdę dla mnie są nie aż tak istotne i nie muszę się interesować. Ta cisza jest potrzebna. Cisza jest tak naprawdę pierwotnym powołaniem człowieka, bo kiedy człowiek się rodzi, to nic nie mówi. I kiedy człowiek umiera, to znowu już nie mówi. A więc u początku i u kresu życia człowieka jest milczenie. I to jest ważne i to jest takie emblematyczne właśnie też dla nas. Jak wchodzimy też do kościoła, do pustego kościoła, to się zderzamy z ciszą. Jak jesteśmy na modlitwie, to też powinniśmy szukać ciszy. Nie tylko pacierze mówić czy różaniec odmawiać, ale też powinniśmy między tymi modlitwami też szukać ciszy, robić sobie takie pauzy, żeby też otworzyć swoje serce i pytać się i prosić: Panie, co Ty chcesz mi dziś powiedzieć? Chcę Ciebie słuchać. Żeby tak w swojej woli się otworzyć na Boga, który do nas mówi w ciszy.
Siostry pogłębiają swoją duchową relację, ale z pewnością modlą się także o nowe powołania, nie tylko te zakonne, ale także kapłańskie. Jest się o co martwić we współczesnym świecie?
No, martwić się przede wszystkim trzeba o to, żeby we mnie wiara nie, żeby moja wiara się pogłębiała, a nie gasła. To jest przede wszystkim ta troska, którą podkreślałem w czasie rekolekcji. To jest jakaś też troska o własne zbawienie, ale w tym sensie, żeby moja wiara była takim jakby chlebem, duchowym chlebem, nie tylko dla mnie, ale żeby też moja wiara, mój przykład życia, żeby mógł karmić innych. A więc tak naprawdę problem, czy będą powołania, czy nie, jest jakby w pewnym sensie problemem wtórnym i nie jest najważniejszy. Jakby najistotniejsze jest to, czy moja wiara ze mną umrze, czy ja tę wiarę komuś przekazuję w sposób wiarygodny, dobrym sercem, czy ja to czynię, czy moim życzliwym sercem, czy ja tę wiarę przez świadectwo jestem w stanie przekazać innym. Ale to wszystko zaczyna się od mojego osobistego świadectwa, które się bierze z nawrócenia. Jak tego nawrócenia nie będzie, to tak naprawdę można głosić piękne kazania, ale one nie będą wiarygodne i ludzie wtedy wyczują, że coś jest nie tak u tej osoby. A chodzi tak naprawdę o tym sobie mówiliśmy też w jednej z konferencji, żeby swoim normalnym, dobrym życiem jakby przekazać tę fundamentalną prawdę, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Choćby nie wiem, co się działo, choćby nie wiem, co nam ludzie mówili, Bóg jest dobry. I żeby o tej dobroci Boga powiedzieć przez uśmiech, przez szczere gesty, przez modlitwę, przez takie też swoje takie mądre zachowanie, jakby w każdej chwili takie wyważone, takie też uporządkowane, że ja wiem, że choćby nie wiem, co się działo, to moim Panem jest Jezus. A ja jestem człowiekiem też grzesznym i słabym, który bardzo kocha Boga i wie, że ten Bóg mnie też kocha i zawsze mnie przygarnia do siebie. Oczywiście problem z powołaniami jest, bo przecież widzimy, co się dzieje w seminariach, jak one pustoszeją i one, czy nasze klasztory, i przychodzi tych kandydatów jak na lekarstwo, ale przychodzą. No i też to nie chodzi też o to, żebyśmy teraz, nie wiem, modlili się o tłumy, ale modlimy się o to, żeby Bóg, który zawsze powołuje, żeby też przez nasze działanie sprawiał, że ci młodzi ludzie będą się otwierać w swych sercach na Boże powołanie, bo Bóg powołuje zawsze, tylko ludzie nie zawsze na to wezwanie odpowiadają. I to jest nasz problem, nie problem Pana Boga, tylko nasz problem. Ale z drugiej strony, tu na rekolekcjach mamy ponad 50 sióstr. No, uwierzcie mi, bo tego się nie pokaże, bo to jest radio, ale naprawdę wielka kaplica w seminarium jest wypełniona siostrami. I to jest coś niesamowitego, tak budujący widok. I wiele sióstr naprawdę młodych, piękne osoby, które tu się modlą z całej tutaj prowincji, właśnie siedleckiej, dawnej łomżyńskiej. To jest takie naprawdę obiecujące, kiedy taka armia ludzi się odnawia, nawraca, modli żarliwie, także o powołania. Też siostry się modlą, tego nie wiedzą świeccy, ale siostry naprawdę w swoich pacierzach modlą się i o powołania, ale też się modlą za zmarłych, modlą się za swoich dobrodziejów, za tych, którzy w taki czy w inny sposób o siostrach pamiętają i je wspierają. Naprawdę stąd z seminarium w Łomży płynie w tych dniach ogromna modlitwa właśnie za tych wszystkich ludzi. Jakieś wielkie dobro i ono się po cichu dzieje. No to wy jesteście jedynym radiem, medium, które o tym mówi, ale tego nikt nie będzie pokazywał, tego nikt nie będzie fotografował, nie będzie opisywał, ale to jest takie ciche, dobre, wielkie dzieło Boże, które się odradza w wielu sercach. I te siostry potem wrócą do parafii, w których pracują, także tu w diecezji łomżyńskiej, żeby z tym odnowionym sercem właśnie pracować. I to jest taka nadzieja właśnie też, że Pan Bóg naprawdę daje nam cały czas wiosnę. Tak naprawdę przez każde rekolekcje Pan Bóg daje wiosnę. I w tej wiosnie daje nam uczestniczyć. I to jest taka wielka nadzieja, ta wiosna ducha. Jeśli będziemy też w to wierzyć i w tym uczestniczyć i to podejmować, to wtedy też będą też powołania. W to wierzymy, bo to jest kwestia wiary przede wszystkim. Trzeba uwierzyć, że Pan Bóg mnie wzywa i za tym głosem iść i ufać.
I rozpoczął się także sezon rekrutacji w wielu seminariach. Gdzie młodzi, proszę księdza, mogą szukać swojego powołania?
My mówimy, że Kościół ma swoje ogrody. Te ogrody dosłownie, one są zwłaszcza powiedzmy przy seminariach i przy klasztorach. I to są takie miejsca, gdzie te ogrody są zwłaszcza piękne oczywiście wiosną, latem. No właśnie, takie duchowe ogrody Kościoła to są te wszystkie miejsca, w których się gromadzą ci, którzy chcą rozeznawać swoje powołanie i chcą iść za głosem Bożym. No i to jest też piękne, jak no nie, mamy przy domu ogród swój, prawda? To ten dom ma swój taki dodatkowy walor. My się cieszymy, bo w taki gorący, upalny dzień mamy się gdzie schronić, szukamy cienia. Sam dom, że tak powiem, w sobie, jakiś, nie wiem, w kontekście blokowiska, byłby nie tak atrakcyjny. Jakie to jest ważne, żeby też dom miał swój ogród. Kościół ma swoje ogrody. W sensie dosłownym, bo seminaria mają swoje piękne ogrody, bo klasztory mają swoje piękne ogrody. Zawsze się o to dbało. Taka też dobra taka tradycja, że obok kaplicy, domu klasztornego jest ogród. I możemy porównać, że właśnie takimi ogrodami, żywymi ogrodami, to są ci wszyscy powołani. Oczywiście to jest droga do rozeznania powołania, tak naprawdę, bo człowiek, który wstępuje do seminarium, tak naprawdę nie jest do końca jeszcze też przekonany, bo to może być jakieś jego subiektywne, prawda, odczucie, że idę za tym głosem. I to jest ważne, żeby słuchać tych natchnień, tych dobrych, duchowych natchnień, żeby ich nie zagłuszać, żeby też ich nie odkładać na potem, ale żeby je pochwycić. Przy rozeznaniu powołania bardzo ważna jest odwaga. Bardzo ważna jest odwaga. Jak tej odwagi brakuje, to można też stłumić sobie ten Boży głos, bo on jest bardzo delikatny. Pan Bóg nikogo na siłę nie będzie przymuszał. Też jest bardzo ważne wsparcie, bo dzisiaj ludzie młodzi są chwiejni. Bardzo im brakuje często takiego też wsparcia zewnętrznego. Ja pochodzę z diecezji płockiej i myśmy mieli w tamtym roku takie dwa przypadki powołań, gdzie młodzi chłopacy zgłosili się do seminarium i się wycofali potem. Okazało się, że w jednym przypadku była to matka, która zagroziła, że zostawi ojca, bo jej wstyd jest właśnie i wyprowadzi się z tej miejscowości, gdzie mieszka, bo jej wstyd jest syna, który wstąpił do seminarium. W innym przypadku to był ojciec z kolei, który też zaczął jakoś tak szaleć. I ci dwaj chłopacy się wykruszyli, po prostu się przestraszyli takiej reakcji rodziców. Jakie to jest ważne, żeby młody człowiek miał wsparcie, a czasami tego wsparcia mieć nie będzie wśród najbliższych nawet, ale ważne jest, żeby był na tyle odważny, na tyle też konsekwentny. My się ciągle modlimy o powołania i o to, żeby Pan Bóg tym młodym ludziom właśnie dawał taką łaskę. My w diecezji płockiej w tym roku mamy 3 kandydatów do seminarium na nowy rok akademicki. Był już pierwszy nabór, będzie jeszcze kolejny na początku września. Mamy nadzieję, że się zgłoszą kolejni kandydaci do naszego seminarium. No i przede wszystkim modlimy się o to.
I proszę księdza, już na koniec, jaką rolę pełnią media katolickie we współczesnym świecie?
Pyta się mnie pani o to, bo no właśnie, bo jestem, pracuję w seminarium, ale tak samo jestem człowiekiem od mediów, bo jestem z wykształcenia dziennikarzem. Ja powiem w kontekście tutaj naszym lokalnym, tu chociażby waszego diecezjalnego radia, czy naszych diecezjalnych rozgłośni w diecezji płockiej. Mamy jedno rozgłośnie obecnie, kiedyś były nawet dwie w Płocku i w Ciechanowie. Te nasze radia diecezjalne, one spełniają podwójną rolę, bo z jednej strony mają misję katolicką, a z drugiej strony regionalną. To jest taka próba łączenia dwóch światów. A tak naprawdę w tym wszystkim, w tej misji mediów katolickich, rozgłośni zwłaszcza, chodzi o to, żeby połączyć te dwa wątki, żeby pokazać Kościół, z jednej strony Kościół katolicki, który żyje na danym terenie, i żeby umiejętnie też łączyć tę wrażliwość katolicką z naszym zainteresowaniem i naszą wrażliwością na sprawy społeczne, na to, co się dzieje tutaj u nas. Oczywiście informujecie o tym, co się dzieje też w Polsce, w świecie, ale jakby taką szczególną domeną, i tu jesteśmy w pewnym sensie jakby jedynym źródłem informacji dla innych też mediów, o tym, co się dzieje tutaj na ziemi łomżyńskiej, czy w diecezji łomżyńskiej, na tym takim szczególnym styku między Kościołem, czy między wiarą i życiem społecznym. I to jest niezwykle fascynująca taka przestrzeń, bardzo taka też inspirująca do podejmowania przeróżnych tematów, które inne media, zwłaszcza te ogólnopolskie, tam gdzieś z perspektywy Warszawy, tego nie widzą. A u nas można napisać o rzeczach małych, ale naprawdę ważnych i ciekawych. to na przykład jest wyszukiwanie bardzo często ludzi, którzy, ciekawych ludzi, którzy żyją tu u nas, nawet w małej miejscowości, ludzi, którzy mają niesamowitą historię, którzy mają niesamowite pasje, którzy są jakimiś świadkami wiary, którzy jakoś tak się zapalili społecznie i może, nie wiem, w miejscowości A nie wiedzą o jakimś człowieku, który żyje się w miejscowości B, a warto by o nim powiedzieć, warto by takim dobrem się podzielić. I to jest niesamowita taka misja tych rozgłośni naszych katolickich. Pamiętajmy też o tym, że z jednej strony dzisiaj panuje taka tendencja do globalizacji, żeby wszystko łączyć, żeby się coraz to większe stawało, ale tak naprawdę jeśli byśmy, nie wiem, patrzyli teraz na ziemię łomżyńską z perspektywy na przykład Białegostoku czy Warszawy, to choćbyśmy się starali, to jednak w Białymstoku czy w Warszawie nie dostrzegą tego, co się dzieje, nie wiem, w Zambrowie czy tam pod Ostrołęką. A jednak patrząc z perspektywy właśnie lokalnej, my o wiele więcej uchwycimy i tak naprawdę takie rozgłośnie są bezcenne, dlatego że one jakby pozwalają zobaczyć też taką niepowtarzalność i koloryt tych miejsc, tych ludzi i po prostu tych ludzi o wiele bardziej rozumiemy my, mieszkając tu na miejscu i mówiąc o nich, wydobywając ich z jakiejś anonimowości, niż by to powiedziały jakieś tam media ogólnopolskie. Bo niestety, nie łudźmy się, bardzo często nas powiedzą w kontekście negatywnym. A, nie wiem, wydarzył się jakiś wypadek, jakieś nieszczęście, jakaś tragedia, to wtedy o nas mówią. A gdy się nic nie dzieje, to nic się nie dzieje, to nic o nas nie mówią. Jakie to jest cenne, jakie to jest mądre, jakie to jest piękne, żebyśmy my jakby wydobywali dobro, które się dzieje blisko nas, a niebie jest takie szare, takie codzienne. Ale warto o tym powiedzieć. Nie w tym sensie, żeby się tym pochwalić, ale po prostu, żeby o tym dobru mówić, żeby je pokazywać, żeby ono w mentalności, w świadomości ludzi po prostu zaistniało, że u nas nie tylko jak coś się dzieje, to dzieje się źle, bo to nieprawda. O wiele więcej dzieje się dobra. I o nim warto mówić, warto je pokazać. Taki jest nasz sens. I to jest taka misja, której nie powinniśmy zatracić. Choćby, wiadomo, te media, utrzymanie mediów jest trudne, jest kosztowne, ale to jest taka misja, która jest jakby o wiele ważniejsza i to trzeba jakby przewartościować. No i też chwała za to kościołom diecezjalnym, że one taką misję z jednej strony ewangelizacyjną i społeczną spełniają właśnie poprzez chociażby katolickie radio.
Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.